w pośród ludzi. I takie słowo, które mówi i porodziła syna chłopczyka, myślę, że każdemu z nas sugerują konkretne działanie Boga pomiędzy ludźmi. Jest to oczywiście zapisane w objawieniu Jana, będziemy ten fragmencik też czytali, Słowa Bożego, ale ja rozpocznę od innego fragmentu, 1 Koryntian, 10 rozdział, od 2 do 4 wersetu. Wszyscy byli pod obłokiem, wszyscy przez morze przeszli, wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Skałą tą był Chrystus. Kochani, taka tradycja była u Żydów i Żydzi cały czas powtarzali to, że skała, którą uderzył Mojżesz, podążała za nimi przez całą podróż po pustyni, dając im wodę, aż weszli do ziemi obiecanej. Prawdę mówiąc, apostoł Paweł podobną rzecz też podkreśla i w tym fragmencie, który czytaliśmy, prawda, że wierzący ludzie również posiadają taką skałę, która cały czas wyposaża ludzi w te potrzebne zasilenie, w to potrzebne dla człowieka tą żywą wodę, która ma wielkie znaczenie dla każdego z nas, tak jak Jezus Chrystus zresztą powiedział, że jak się napijesz tej wody, to ona wytryśnie w tobie ku żywotowi wiecznemu. Jezus Chrystus jest tym zesłanym przez Boga towarzyszem dla ludzi na ziemi, ażeby ich prowadzić, ażeby ich zbawiać, ażeby się nimi opiekować. I zobaczmy, że Bóg bardzo dużą wagę przywiązuje do tego, aby cały czas mieć z człowiekiem, Bóg przywiązuje tą wagę, żeby mieć z człowiekiem społeczność. I to jest niezwykle ważne, abyśmy wiedzieli, że ta skała towarzyszy zawsze człowiekowi i w zasadzie od samego początku aż do samego końca istnienia życia na ziemi. Czytamy w Mateusza w 16 rozdziale w 18 wersecie, a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, a na opoce zbuduję kościół mój, bramy piekielne nie przemogą go. Znaczenie tutaj ma wielkie to, że w stosunku do Piotra jest użyte inne słowo, a w stosunku do jakby fundamentu i bazy do budowania kościoła jest użyte inne słowo, chociaż źródło słów jest podobny, to jednak słowa te są różne. W przypadku Piotra słowo Petros to jest kamień, głaz. Nawet gdybyśmy jako większy kamień określili, jest to głaz. Natomiast Petra to nie jest kamień, to nie jest mała część jakaś, to jest dosłownie jakiś taki duży klif, jakaś ogromna góra skalista, a więc jest to znaczenie, które jest pokazywane nam, że ten, który nam towarzyszy, to nie jest jakiś kamień, który można wziąć, rzucić, cisnąć, ale ten, który nam towarzyszy, to jest lita skała, to jest potężna opoka, na której można wszystko postawić. Nigdy nie bierzesz jednego głazu i nie stawiasz na nim domu, bo będzie niestabilny. Ale jeśli masz dobrą bazę w postaci skały, w postaci betonu, w postaci jakiegoś gruntu, który może utrzymać budynek, to stawiasz budynek i on jest stabilny. I tak Bóg cały czas jest tym towarzyszem człowieka na ziemi, ażeby człowiek był poprowadzony we właściwy sposób, zgodny z wolą Bożą. I w drugiej Mojżeszowej, w 17 rozdziale, 5 i 6 wersecie jest powiedziane, i rzekł Pan do Mojżesza, przejdź przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela, weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, tam na Chorebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. Zobaczmy, Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi, że skała, która towarzyszyła, to jest ta skała, którą sam Pan obrał, ażeby była gruntem i fundamentem dla człowieka żyjącego na ziemi. Oto ja stanę, Słowo Boże mówi. I tutaj to ja stanę jest mowa o samym żywym Bogu, prawdziwym Bogu, który prowadzi człowieka na tej ziemi. Zobaczmy, Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że Bóg zawsze towarzyszył człowiekowi i miał z nim społeczność, odkąd go stworzył. Od samego początku, cały czas ma z człowiekiem społeczność. Zobaczmy, nie jesteśmy na tej ziemi jakoś postawieni, żebyśmy żyli sobie samopas, żebyśmy żyli sobie według własnego wyobrażenia, ale zostaliśmy postawieni na tej ziemi, abyśmy mieli cały czas kontakt z Bogiem. Bóg cały czas chce być człowiekiem, Bóg cały czas chce prowadzić człowieka, Bóg cały czas chce uszczęśliwiać człowieka, błogosławić mu i otaczać go największą z możliwych opiek. Kochani, to jest niezwykle ważne. Była społeczność na samym początku z Adamem i Ewą, prawda? Później dalej czytamy, że była społeczność pomiędzy Bogiem i Henochem. Później dalej jest napisane, że była społeczność pomiędzy Noem a Bogiem. A później dalej jest napisane, że była społeczność pomiędzy Abrahamem i Bogiem. A później już opisany jest cały lud izraelski i tam byli różni mężowie i Mojżesz i byli najprzeróżniejsi mężowie, którzy byli używani przez Boga aż do czasów, kiedy Bóg zesłał w czasie rzymskiej okupacji, zesłał Jezusa Chrystusa, żeby mieć społeczność z człowiekiem. Samego Jezusa Chrystusa. Syn Boży jest wymieniany wielokrotnie w Piśmie Świętym. Syn Boży to jest ktoś, kto został, byśmy powiedzieli w dzisiejszych czasach, jakby oddelegowany z nieba do kontaktów z człowiekiem. I Syn Boży to nie jest ten, który pojawił się, nie było Boga, nie było Syna Bożego, na ziemi i dopiero, kiedy Maria urodziła, no to pojawił się Syn Boży. Syn Boży jest opisywany w Starym Testamencie i to wielokrotnie. I to jest ta osoba, która z Trójcy Bożej była dosłownie posłana, ażeby kontaktować się z człowiekiem i się nim opiekować. Zobaczmy, że Bóg wkłada wiele wysiłku, żebyś miał wszystko na tej ziemi, poukładane w odpowiedni sposób, żebyś miał możliwość przeżyć to życie na tej ziemi i wejść do Królestwa Niebios i być z Bogiem nie tylko na krótkie społeczności, ale na wieki wieków być z Bogiem. Zobaczmy, że Bóg robi te starania i cały czas troszczy się o ciebie i o mnie, abyśmy naprawdę byli z Nim na wieki wieków. Stworzył nas, uczynił nas, i do tego wszystkiego jeszcze opiekuje się nami, bo jakbyśmy upadli, to nas podniesie. Jakbyśmy zgrzeszyli, to nas omyje. Jakbyśmy zawinili, to on nas naprawdę wyrwie z tego. Czy zauważyliśmy to? Zobaczmy, że w życiu naszym nawet takie sytuacje jak choroba, prawda? Czy to jest coś zaplanowanego przez Boga? Nie, to są ataki na człowieka. Kto może nas wyratować? Bardzo często lekarze rozkładają ręce i mówią, niestety, ale w tym przypadku, w tej sytuacji może tylko pomóc Bóg. Lekarze sami o tym mówią. I co? I Bóg pomaga? Oczywiście, że pomaga. Mamy naprawdę mnóstwo świadectw, nie mamy na to czasu, ale moglibyśmy tu postawić cały rząd ludzi, którzy by zaświadczyli z tej społeczności tylko. Stanęliby i chociaż króciutko by zaświadczyli, jak to Bóg ich uzdrowił, jak to Bóg ich wyrwał, jak to Bóg im pomógł. Amen? Amen. Dlatego, że Bóg się o nas troszczy. Naprawdę się o nas troszczy. Kochani, Słowo Boże nam mówi, że o Synu Bożym w Starym Testamencie jest jasno i wyraźnie powiedziane. Na przykład przy powieści 30 rozdział 3 i 4 werset. Nie uczyłem się mądrości i nie mam wiedzy o Najświętszym. Kto wstąpił na niebiosa i stąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest Jego imię? Jakie jest imię Jego Syna? Czy wiesz? Czy wiesz, jakie jest Jego imię? Czy wiesz, jakie jest imię Jego Syna? Żydzi znali Go tylko pod określeniem imienia Jahwe, prawda? To był ten Jahwe, jedyny Bóg. Jakby nie opisywali o tym, że jest jeszcze Jego Syn, jest jeszcze Duch Święty. Chociaż Stary Testament w bardzo wielu miejscach mówi o Synu Bożym, mówi o Duchu Świętym, Ruach Jahwe. Ruach Jahwe to jest Duch Święty. I zobaczmy, że Słowo Boże bardzo wyraźnie nam to pokazuje, że już od samego początku Bóg w taki właśnie sposób działał, ażeby być człowiekiem blisko, żeby z człowiekiem rozmawiać. Zrozummy to i musimy to rozumieć. Ja myślę, że w wielu przypadkach my to rozumiemy, że my naprawdę jesteśmy wyznaczeni do tego, żeby mieć kontakt z Bogiem. Naprawdę jesteśmy wyznaczeni. Zobaczmy, kochani, Słowo Boże, chociaż nawet czasami nie jest to jasno powiedziane, ale w czasach ostatecznych Bóg coraz większe fragmenty Starego Testamentu zaczyna nam objawiać, o czym one tak naprawdę mówią. Kochani, mamy taki fragment w Przypowieściach, 8 rozdział, cały rozdział od 1 do 35 wersetu, wspaniały rozdział, który nam mówi o Synu Bożym. A wiecie, co tam jest powiedziane? O mądrości. I mądrość to, ale kiedy się modliłem, Bóg mi wyraźnie powiedział. Stałem na kolanach, Bóg mi powiedział tak. Wiesz, o czym tu jest mowa? Ja w czasach ostatecznych to objawiam. I przeczytasz to, możesz to sobie w domu przeczytać, a może jak chwilę jeszcze czasu będziemy mieli, to przeczytamy to. To jest mowa o Synu Bożym. Dokładnie ten rozdział. 9 rozdział z kolei mówi o mądrości. Tylko o mądrości. 8 rozdział to jest mowa o mądrości Syna Bożego. Bardzo dokładnie jest to tam określone. Dlatego, żebyśmy wiedzieli, że Syn Boży jest tą osobą z Trójcy, z którą my mamy naprawdę bezpośredni kontakt, możemy z Nim rozmawiać, a w końcu On przyszedł, urodził się, przyszedł na tą ziemię i stał się człowiekiem. Dosłownie stał się człowiekiem, Syn Boży stał się człowiekiem. I po to, żeby to wszystko zostało zjednoczone, jednocześnie, żebyśmy to dobrze wiedzieli. Syn Boży miał wroga. Kto był tym wrogiem? Szatan, diabeł. Wąż starodawny, jak Słowo Boże mówi. Ten wróg, który jest wrogiem Syna Bożego, stał się też wrogiem naszym. Kochani, Syn Boży stał się człowiekiem. I Słowo Boże nam bardzo wyraźnie o tym mówi i w Słowie Bożym czytamy bardzo wyraźnie i Słowo Boże nam to określa, w pierwszej Mojżeszowej, w 3 rozdziale, 14-15 werset mówi tak. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża. Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Widzimy? Już na samym początku jest wyraźnie powiedziane, że jeśli szatan atakuje człowieka, to jednocześnie atakuje Boga. Jeśli zwyciężył człowieka, to nie zwyciężył Boga. Widzimy? I po to, żeby to wszystko zostało zniszczone, żeby to wszystko zostało zniweczone z tych dzieł diabelskich, przychodzi Jezus Chrystus i staje się człowiekiem. Staje się jednym z nas. staje się człowiekiem. I dlatego pokazane jest wyraźnie, że Bóg od samego początku zaplanował człowieka, stworzył człowieka, uczynił go, a w tym wszystkim, w całym tym dziele Bożym, szatan próbuje zrobić wyrwę, próbuje zniszczyć, próbuje gdzieś przesunąć, próbuje znieważyć, próbuje walczyć z tym, ale jakie są efekty tego? No takie są efekty, że szatan nigdy nie zwycięży Boga, prawda? A Bóg stał się człowiekiem. Więc jeśli Bóg stał się człowiekiem, a szatan nie jest w stanie zwyciężyć Boga, to nie zwycięży też człowieka. Widzimy, jak to Bóg uczynił? Wspaniale po prostu uczynił. I dlatego objawienie Jana w tak jasny sposób nam o tym mówi, żebyśmy to dobrze zobaczyli w objawieniu Jana w 12 rozdziale. My może nie wszystkie wersety w domu możecie wszystkie przeczytać, ale przeczytamy na przykład 4 i 5. A ogon jego zmiótł 3/3 gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. Zobaczmy, jak to jest pokazane. Pokazane jest, że szatan zniszczył część aniołów, którzy zostali jemu poddani. 1/3 aniołów. Jest to wyraźnie tu pokazane. I strącił je. Gdzie je strącił? Na ziemię je strącił. I zobaczmy, że kiedy zostali strąceni aniołowie na ziemię, stali się demonami. Dlatego też my jako ludzie nie jesteśmy pod władzą szatana i o tym Słowo Boże wyraźnie mówi, bo przyszedł właśnie ten Bóg, który miał społeczność na samym początku z człowiekiem, przyszedł ten Bóg i przeniósł go z królestwa ciemności do królestwa Syna swojego umiłowanego, do królestwa Syna Bożego, przeniósł do światłości. I my nie jesteśmy pod jego władzą i dlatego też powiedziane jest, że przychodzi ten, który będzie rządził narodami laską żelazną. Wiecie, o czym tu mowa? O 1000-letnim królestwie. To jest 1000-letnie królestwo. Berło żelazne zapowiadane w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. To są rządy Jezusa Chrystusa, który przyjdzie już jako zwycięzca, jako król. Na krzyżu nie okazał słabości, tylko okazał swoją moc. Został zabity, zszedł do podziemi, został wrzucony do piekła, inaczej mówiąc, i stamtąd z wielkim triumfem wyszedł. Zobaczmy, pokazał, że cała moc piekła jest niczym dla Syna Bożego. Jest niczym. I to uczynił w ciele człowieka. Widzimy, jak ważni nie jesteśmy w oczach Bożych, w rękach Bożych, w sercu Bożym. Jak ważny jest człowiek. Kochani, my jesteśmy najważniejszymi istotami stworzenia Bożego. Musimy zdawać sobie sprawę z tego. Nikt inny nie został stworzony w taki sposób jak człowiek, na obraz i podobieństwo Boga. Tylko człowiek został stworzony. Niektórzy mówią, że człowiek jest z małpy. Czy małpa jest podobna do Boga? A my jesteśmy podobni do Boga. Naprawdę tak mówi Słowo Boże. A my wierzymy Słowu Bożemu. Amen. My wierzymy Słowu Bożemu. Dlatego w oczach Bożych jesteśmy tacy ważni. Tacy istotni. Dlatego wiedzmy o tym, że mamy żyć tak, jak się to Bogu podoba. I 7 werset mówi, wybuchła walka w niebie. Michał, aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego. Jaki efekt? 9 werset. I zrzucony został ogromny smok, wąs starodawny, zwany diabłem i zwany szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Widzimy, jaki jest efekt walki? Szatan przegrał z Kretesem. Całkowicie został pokonany. całkowicie zrzucony na ziemię i wie, że czasu ma niewiele. Dlatego my, jako dzieci Boże, mamy się zachowywać jak dzieci Boże, nie jak dzieci szatana. I to właśnie zarzucał Jezus Chrystus niektórym ludziom, że zachowują się jak dzieci szatana. Ojcem waszym jest diabeł. Widzimy? Zachowują się jak dzieci szatana. Do kogo to mówił? Do uczonych w piśmie i faryzeuszów. Nie mówił tego do ciebie. Nie mówił tego do mnie. Dlatego zachowujmy się jak dzieci króla. Zachowujmy się jak dzieci Zbawiciela, jak dzieci Boga, który stworzył nas sobie do społeczności. Jesteśmy społecznym ludem, społecznym stworzeniem. I w tej społeczności w najprzeróżniejszy sposób jesteśmy gromadzeni jako społeczność. Ale przez kogo? Jeśli to Bóg jest tym, który gromadzi, to będziemy błogosławieni. To będziemy naprawdę błogosławieni. Dlatego weselcie się niebiosa, 12 werset. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu. Biada ziemi i morzu. Dlaczego? Gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Wielki gniew. Dlatego nie dziwmy się, że jest taki rozjuszony. Nie dziwmy się, że w takie dziwaczne rzeczy robi na tym świecie. I w polityce, i w gospodarce, i w najprzeróżniejszych rzeczach. I niszczy ziemię, i niszczy ludzi, i niszczy organizacje. Wszystko przeinacza, miłość odwraca do góry nogami. Wszystko zaczyna wykręcać. Dlatego my nie pójdźmy za tym, co on doradza, ale pójdźmy za społecznością z Bogiem. Za społecznością z Bogiem. Dlatego wspominamy narodzenie Jezusa Chrystusa, bo to jest wielka rzecz. Wielka rzecz. Kochani, sam Bóg wchodzi w ciało człowieka. Komu by się chciało? Komu by się chciało? Synowi Bożemu by się chciało. Kto jest godny? Otworzyć księgę, zerwać jej pieczęcie. No kto? No kto? Syn Boży. Syn Boży. Nie płacz, mówi. Nie płacz, oto znalazł się lew z pokolenia Judy, który jest godny. Człowiek, po prostu człowiek. Czy Bóg? Tak. Bo jedność pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest budowana przez samego Syna Bożego. Dlatego rozwijajmy się w tej jedności. I w 17 wersecie jest powiedziane, i zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Widzimy, jakie ważne jest dla nas, abyśmy strzegli przykazań Bożych i trwali przy świadectwie o Jezusie. A jakie to jest to świadectwo? Musimy wiedzieć, bo to jest niezwykle ważne. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Wiecie? To, że mamy świadectwo Jezusa. To, że Jezus Chrystus potwierdza, że jesteś dzieckiem Bożym. To jest duch proroczy. Nie ma ducha proroczego, nie ma świadectwa Bożego. Kochani, możesz skończyć szkołę. Ale jak nie masz świadectwa, to w żaden sposób tego nie udowodnisz, prawda? Nikt tego nie będzie liczyć. Ale ja naprawdę skończyłem. No naprawdę skończyłem. Świadectwo Jezusa. Takie podkreślenie. Przyjąłeś Jezusa Chrystusa, jesteś dzieckiem Bożym. Masz świadectwo Jezusa, to znaczy... Czy w tej społeczności, w której jesteś, jest dar proroctwa? Czy Słowo Boże o tym mówi? Słowo o tym Boże mówi bardzo wyraźnie. W objawieniu Jana o tym bardzo wyraźnie czytamy. Bardzo wyraźnie. Słowo Boże nam wyraźnie o tym mówi i my dlatego tego się trzymamy i dlatego jest to dla nas takie ważne. W objawieniu Jana 19 rozdział. 10, a później 15 i 16 wersety. 10 mówi tak, upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie, nie czyń tego, jam współsługa Twój i braci Twoi, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon. A świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Widzimy? Słowo Boże wyraźnie mówi. A z ust Jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody. I będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Kto wierzy w Syna Bożego, 1 Jana 5:10, ma świadectwo w sobie. Wierzysz? Musisz mieć świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. Musisz mieć świadectwo. Musisz mieć cały czas potwierdzenie Jezusa. W czasach ostatecznych, żeby dalej okazało się, że Bóg ma z tobą społeczność, musi występować duch proroctwa. Musi występować. Dlatego bądźmy tego pewni, bo Słowo Boże tak mówi. W czasach ostatecznych nie da się jakichś teorii nowych wprowadzić. Musimy się trzymać starych zasad, tego początku. Od samego początku Bóg przychodził do raju. Po co przychodził w powiewie porannym do raju? Żeby mieć społeczność z człowiekiem. Żeby mieć z nim społeczność. Żeby z nim rozmawiać. Żeby mu zalecenia pewne dawać, żeby pokazywać, co i jak ma być. Bóg chce z tobą rozmawiać. Bóg chce do ciebie przemawiać. Bóg chce ci przekazywać słowo. Bóg chce ci przekazywać moc swojego Ducha Świętego. Bóg chce ci przekazywać swoją żywą wodę. Swoje uzdrowienie chce ci dawać. Zobacz, jaką opieką ciebie i mnie otoczył. Wszystko ci daje. Wszystko, co jest ci do życia i do pobożności potrzebne. Wszystko ci daje. A ty co robisz? Ja co robię? To jest niezwykle ważne. Kochani, na koniec może przeczytam rzeczywiście ten rozdział. Nie jest długi, 35 wersetów, ale bardzo znamienny. Abyśmy mieli ten wspaniały Boży obraz tego, co się naprawdę ze społecznością Boga z człowiekiem dzieje. Przypowieści Salomona, 8 rozdział. Słuchaj, Syn Boży tak woła i tak się odzywa. Jak w szczytach wzgórz, przy drodze na rozstaju dróg usadowiłem się. Obok bram, u wylotu miasta, u wejścia do przedsionków głośno wołam. Na was, mężowie, wołam. Mój głos zwraca się do synów ludzkich. Uczcie się roztropności, prostaczkowie. A wy, głupcy, nabierzcie rozumu. Słuchajcie, bo o rzeczach szlachetnych mówię, a prawe jest to, co wypowiadają moje wargi. Tak, moje usta mówią prawdę, a niegodziwość jest ohydą dla moich warg. Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust. Nie ma w nich nic krętego i przewrotnego. Wszystkie są proste dla rozumnego i prawe dla tych, którzy zdobyli wiedzę. Przyjmijcie moją przestrogę raczej niż srebro i poznanie raczej niż wyborne złoto. Syn Boży bowiem jest cenniejszy niż korale i żadne klejnoty mu nie dorównają. Ja, Syn Boży, mieszkam z roztropnością. Umiem udzielić dobrej rady. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. U mnie jest rada i zdrowy rozsądek. Mam rozum, mam także moc. Dzięki mnie królują królowie i władcy wydają sprawiedliwe prawa. Dzięki mnie rządzą książęta i dostojnicy sądzą sprawiedliwie. Miłuję tych, którzy mnie miłują. A którzy mnie gorliwie szukają, znajdują mnie. U mnie jest bogactwo i sława, trwałe dobra i powodzenie. Mój plon jest lepszy niż złoto, złoto wyborne, a moje wyniki lepsze niż doborowe srebro. Chodzę ścieżką sprawiedliwości, drogami prawa, darząc bogactwem tych, którzy mnie miłują i napełniając ich skarbce. Pan uczynił mnie jako pierwociny swojego dzieła, na początku swych dzieł, z dawna. Oryginał ten werset podaje tak. Jahwe zrodził mnie na początku swojej drogi, przed swoimi dziełami dawnymi. Przed wiekami byłem ustanowiony. Od początku, przed powstaniem świata, gdy jeszcze nie było morza, zostałem zrodzony. Gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody, zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałem zrodzony. Gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól i pierwszych brył gleby, gdy budował niebiosa, byłem tam, gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni, gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła, gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu, gdy kładł podwaliny ziemi, ja byłem u jego boku mistrzem, byłem jego rozkoszą dzień w dzień i grając przed nim przez cały czas, i grając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie, błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg. Słuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy, a nie odrzucajcie go. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram. Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Kochani, wiedzmy, że Słowo Boże zachwyca się Synem Bożym. Czy ty i ja zachwycamy się Synem Bożym? Narodził się i najchętniej byśmy wspominali jako malutki, taki potrzebujący naszej pomocy. To raczej my potrzebujemy Jego pomocy. To raczej my bez Jego pomocy nic nie wskuramy. To raczej my nie zwyciężymy szatana, jeśli w naszych sercach nie będzie mieszkał Syn Boży, Bóg Wszechmogący. Amen. Niech was Bóg błogosławi. Niech was Bóg błogosławi.